Tytuł tygodnia.
Krzysztof Konkolewski, diament odnaleziony w popiele, wydawnictwo Zysk i Spółka. Krzysztof Konkolewski, podążając tropem powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament, odkrył, że główny bohater Maciek Chełmicki przeżył wojnę. Tymczasem Jerzy Andrzejewski, pisząc powieść, czerpał natchnienie z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a tam z papierów wynikało, że Chełmicki został zaresztowany, osądzony i skazany na karę śmierci. Z drugiej strony Andrzejewski sięgnął do poematu Cypriana Kamila Norwida, z którego wziął tytuł. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament, wiekuistego zwycięstwa zaranie? Andrzejewski odwrócił sensy i przetworzył myśli Norwida w ich przeciwieństwo. Spowodował, że odczytujemy, iż spopielały idee wolności, a ciała walczących i poległych dla niej poniewierają się po śmietnikach, są popiołem, prochem, pyłem, a nie relikwią, zauważa Krzysztof Konkolewski. Pierwowzorem Maćka Chełmickiego był Stanisław Kosicki, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz KDW AK.
Więc pan żyje? Nie mogę uwierzyć, że pana widzę, że z panem rozmawiam. Jak to było? Jak się pan wymknął? Scena agonii na śmietniku, gdy Maciek Chełmicki kopie nogami, jest tak sugestywna i od tak dawna wryła się w pamięć, że i mnie zasugerowała. Byłem pewien, że pan nie żyje. Po tym, co pan zrobił, nie miał pan prawa żyć. Nie mógł pan żyć. Nie może pan żyć. Od czego chce pan, bym zaczął? Lepiej nie cofać się zbyt daleko w czasie? Lato 1944 roku, jak wszyscy polscy żołnierze w kraju, spędziłem w lasach, w oddziale. W październiku rozpadały się deszcze. Wszystko było nasiąknięte wilgocią. Powstanie upadło. Nadszedł rozkaz rozformowania oddziału. Jeszcze tego samego dnia pierwsze grupy opuszczały obozowisko. Dziwnie było wracać od partyzantki, od jawnego noszenia munduru i hełmu, do konspiracji. Jako poszukiwany przez gestapo musiałem ukrywać się w wyznaczonym miejscu postoju. Był to pewien młyn pod Ostrowcem. Przeszliśmy do działań dywersyjnych. Drużyny wchodzące do pogotowia dywersyjnego zmieniały się co 2 tygodnie. Wykonywaliśmy wyroki. Podział funkcji pomiędzy ludzi biorących udział w wykonaniu wyroku losowaliśmy. Wyciągnąłem jeden z pierwszych losów. W małym, niepozornym domku na przedmieściu mieszkała handlarka kapustą. Pod tą przykrywką działała jako informatorka gestapo. Była dwukrotnie ostrzegana, bez skutku. Była to kobieta 30-40-letnia, wysoka, potężnie zbudowana i silna. Musieliśmy stoczyć śmieszną bitwę, nim zmusiliśmy ją, by zaprowadziła nas do małego pokoiku, gdzie stały 2 wysoko zasłane łóżka. Na jednym z nich położyła się, twarzą do poduszek. Chłopcy zadzierają jej spódnicę. Pod nią jest halka i jeszcze jedna halka. Nie możemy się z tym uporać, a ogarnia nas wręcz przerażenie, gdy spod tego ukazują się białe, płócienne pantalony sięgające kolan. Zabrakło mi odwagi, by je z niej zdjąć. Mimo że wyrok brzmiał, by wymierzyć jej 25 batów pejczem na gołe ciało. Złamanie rozkazu. Bije po tych 19-wiecznych majtkach. Kobieta leży na wysoko spiętrzonej pościeli, a sufit jest nisko. Uderzając, zaczepiam o sufit. Muszę walić skosem. Przedostatni rozkaz, jaki otrzymałem, brzmi: uniemożliwić cofającym się Niemcom wysadzenie głównego mostu na rzece Kamiennej, przez który przebiega, o ile znów się tak nazywa, Aleja 3 Maja w Ostrowcu. Most był zaminowany. Naszym zadaniem było przeszkodzić Niemcom w zdetonowaniu ładunku podłożonego z obu stron u nasad mostu. W niesamowitym zimnie obserwujemy kolejne fazy cofania się, ucieczki wroga. Niemcy pokrzykują, gorączkują się. Nadbiegający od strony nacierania Armii Czerwonej żołnierze ostrzeliwują się i cofają za most. Gromadzą przy samochodzie. Będą nim uciekać. Pada nasza komenda. Otworzyć ogień. Walimy do nich. Oblepiają samochód, który odjeżdża. Niektórzy gonią go rozpaczliwie, kilku naszych za nimi. Zrywamy kable detonatorów. Od strony przejazdu kolejowego zbliżają się jacyś ludzie. Idą gromadnie po obu stronach ulicy. Niosą długie karabiny ze szpikulcami zamiast bagnetów. Brązowo-szare szynele, woreczki na plecach. Hurra! Krzyczymy. Brawo, rybiata! Harosza robota! Odpowiadają. Zdają sobie sprawę z tego, kto oczyścił im drogę. Ruszają z krajami ulicy. My razem z nimi. Mieszamy się z Rosjanami. To, że jesteśmy uzbrojeni, ich nie obchodzi. Co parę kroków strzelamy na wiwat. Wreszcie nasze drogi się rozchodzą. Oni idą dalej. Nasze miejsce zbiórki to remiza strażacka. Nasz dowódca, Giermek, nakazuje złożenie broni i wydaje rozkaz. Do czasu objęcia miasta przez nowe władze będziecie pilnować ulic, sklepów i domów przed napadami i rabunkiem. Uniemożliwiać awantury, rozboje. Bez broni. Podzielił nas na 3-osobowe patrole. Wyznaczył sektory ulic do pilnowania. Punkt dowodzenia tu, w remizie. W świetle wstającego słońca wojsko sowieckie maszerowało dalej, bez przerwy, bez końca. Luzem, w rozsypce, bez ładu, składu, porządku, dyscypliny. Ale, w miarę mijania czasu, coraz częściej trafiały się zwarte plutony, a nawet większe kolumny w szyku marszowym. Wkraczających nie witał nikt. Nie wznoszono okrzyków radości, ale i żadnych innych. Ludzie stali gęsto przy jezdni i przyglądali się z wielkim zaciekawieniem, ale bez entuzjazmu. Mieszkańcy pomagali Rosjanom w odszukiwaniu niemieckich maruderów. Stałem w tłumie, obserwując sytuację. Wtem podszedł jeden z moich chłopaków. Przekazał, abym biegł do bazy. Tam Giermek wydał rozkaz. Bierz swoich i wal na Bałtowską. Tam jest napad na prywatne mieszkanie.
Piotr Maciejewski przeczytał ostatni wybrany fragment książki Diament odnaleziony w popiele Krzysztofa Konkolewskiego. W niedzielę w spotkaniach z kulturą o godzinie 16:05 odtworzę nagraną w 1995 roku nigdzie dotychczas niepublikowaną rozmowę ze Stanisławem Kosickim, pierwowzorem Maćka Chełmickiego z powieści Popiół i Diament Jerzego Andrzejewskiego. Zapraszam. Barbara Miczko-Malcher.
Tytuł tygodnia.